Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 11 rozdział. Od 1 wersetu do 13 przeczytamy. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte. Dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręstwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzył. Gdzież jest ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Widzimy w tych pierwszych wersetach, że Pan Jezus modlił się, zakończył modlitwę i który z jego uczniów podchodzi do niego i mówi: Panie, naucz nas modlić się. Dziś my również jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Dlatego, że jest napisane, że idźcie i czyńcie uczniami. I my również staliśmy się w pewnym okresie naszego życia uczniami Pana Jezusa. Wybraliśmy taką drogę, aby uczyć się od Niego. I myślę, że też musimy powiedzieć tak jak ci uczniowie: Panie, naucz nas modlić się. I kiedy ten uczeń mówił do Pana Jezusa: naucz nas modlić się, to nie miał na myśli tego, że nauczy go Pan Jezus jakiejś formuły, że będzie jakieś słowa wypowiadał, że będzie odmawiał jakąś modlitwę. Ale tu jest coś głębszego. W tamtych czasach, kiedy Pan Jezus był na ziemi, uczniowie wybierali sobie mistrza i spędzali z nim całą dobę, każdego dnia spędzali z nim czas. Oni z nim rano wstawali, szli, słuchali jego nauczania, widzieli, jak czyni cuda, widzieli jego mądrość, jego moc. Widzieli, jak spędza również czas. Spędzał czas również z nimi osobiście i przeżywali jego obecność, przeżywali taką osobistą społeczność razem z Panem Jezusem. I oni go widzieli. To życie Pana Jezusa nie było czymś takim teoretycznym. Nie był on takim mistrzem, który wychodzi, mówi jakieś wzniosłe słowa, ale w tym było życie. Oni widzieli, że w nim jest coś szczególnego. I myślę, że oni znali wiele modlitw, znali psalmy, widzieli, jak faryzeusze modlili się na rogach ulic. Ale jednak do nich nie poszli, nie powiedzieli: naucz nas modlić się. Ale coś szczególnego było, kiedy Jezus się modlił. Coś szczególnego było, że to zwróciło ich uwagę. Wzbudziło w ich sercu pragnienie, aby modlić się, aby mieć taką relację z Ojcem, jak On ma ze swoim Ojcem. Dlatego przyszli do Niego i prosili: naucz nas modlić się. W Ewangelii Mateusza, w 6 rozdziale, czytamy również, kiedy Pan Jezus naucza modlitwy. 6 rozdział, 6 werset. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Modlitwa pańska zaczyna się od słów: Ojcze nasz. Tutaj Pan Jezus mówi również: módlcie się do Ojca swojego. I to jest taki obraz Boga, który Jezus nam przedstawia. Boga, który nie jest jakimś Bogiem zagniewanym. Nie jest jak ten, którego może znaliśmy z jakichś obrazów, starcem, który siedzi gdzieś w chmurach. Ale tutaj pokazuje Boga jako Ojca. Boga jako Ojca. I czytamy również dalej w Nowym Testamencie, w listach apostoła Piotra, chociażby, czy Pawła w Efezjan, kiedy mówią o tym, że Bóg jest ich ojcem. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset. A jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego. W liście do Efezjan, w trzecim rozdziale apostoł Paweł pisze tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. A więc modlimy się do Ojca. Modlimy się bezpośrednio do Boga Ojca. Nie ma dzisiaj pośredników, jak czasami ktoś mówi, że są pośrednicy, żeby się modlić do świętych, że modlić się do świętego Piotra, do świętego Jana, do świętej Maryi. Dzisiaj nie mamy pośredników. Nie ma czegoś i nie było czegoś takiego. Modlimy się do Ojca i możemy modlić się do Ojca na podstawie tylko tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Nie na podstawie, że my sami jesteśmy sprawiedliwi, ale staliśmy się synami poprzez to, że przyjęliśmy ofiarę Jezusa Chrystusa, przyjęliśmy Jego Słowo i staliśmy się dziećmi Bożymi. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, od 11 wersetu. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A więc możemy sobie zadać pytanie, czy wszyscy ludzie na świecie są dziećmi Boga? Tutaj jest napisane, że ci, którzy narodzili się nie z krwi i z ciała, ani z woli mężczyzny, ani kobiety, lecz z Boga. Co to znaczy narodzić się z Boga? W Ewangelii Jana w trzecim rozdziale czytamy, kiedy Pan Jezus rozmawia z Nikodemem i Nikodem zadaje pytanie, co mogę zrobić, kiedy mam już te swoje lata, mam tych lat 50, 70, czy mam na nowo wejść do łona matki i narodzić się? Czy jest to możliwe? Ale Pan Jezus mówi o innych narodzinach. Pan Jezus naucza o narodzinach duchowych. Nie jest to z nas, ale jest to z Boga. I może to się stać tylko wtedy, kiedy przyjmiesz Słowo Boże, kiedy przyjmiesz Jezusa Chrystusa przez Jego Słowo, do swojego życia. Wyznasz Go swoim Panem, swoim Zbawicielem. Poprzez Jego zasługi możesz stać się dzieckiem Bożym. Tylko na tej podstawie. Dlatego Pan Jezus naucza, módlcie się do Ojca, Ojcze nasz. I wiecie, wcześniej czytaliśmy, że kiedy Pan Jezus naucza, aby wszedł do komory swojej i zamknął drzwi za sobą i tam modlił się do Ojca, który jest w ukryciu. Czasami może w życiu ludzkim zdarzać się tak i myślę, że mamy taką tendencję, że popadamy w pewną rutynę. Że czytamy Słowo w jakiś sposób rutynowy, przyzwyczajamy się do tego Słowa. Nawet do modlitw, które wypowiadamy, możemy się przyzwyczaić i powtarzać te modlitwy. Ja myślę, że tutaj też Pan Jezus nie miał na myśli tego, aby człowiek bezmyślnie powtarzał tą modlitwę Ojcze Nasz, nie zastanawiając się nawet nad znaczeniem tych słów, które to są zapisane. I pamiętam kiedyś, kiedy jeszcze nie poznałem Jezusa, modliłem się tą modlitwą. Ale nawet nie zastanawiałem się, co ja w ogóle mówię. Po prostu powtarzałem ją jako jakiś nakaz, jakieś przyzwyczajenie. Nauczyłem się na pamięć i powtarzałem. Ale nie to miał Pan Jezus na myśli. Kiedy powiedział, abyśmy weszli do komory i tam modlili się, to powiedział o tym, żebyśmy mieli osobistą społeczność z Bogiem. Osobistą społeczność z Bogiem poprzez Słowo Boże dzisiaj możemy mieć i poprzez modlitwę. I Bóg chce, abyśmy byli szczerzy przed Nim. Bóg chce, abyśmy byli jak dzieci przed Nim, abyśmy przychodzili ze swoimi troskami do Niego, ze swoimi problemami, tak jak dziecko może przyjść do ojca i powiedzieć mu o wszystkim, z czym sobie nie radzi, ze swoimi potrzebami, ale i ze swoimi radościami. Może przyjść do swojego ojca. I Bóg tego również chce od nas, abyśmy byli tacy jak te dzieci, które przychodzą do ojca. Mówili mu o nim, do niego o wszystkim. Abyśmy wylewali swoje serce przed Bogiem. W pierwszej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, czytamy o Annie, która przyszła do świątyni i tam modliła się. Lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, to też Heli miał ją za pijaną i rzekł do niej Heli, dopókiż będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc, nie, panie, nie mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną, a ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed panem. W psalmie 62 również czytamy, wylewajcie serca swoje. Wylewajcie serca swoje. A więc Bóg chce, abyśmy przychodzili do Niego. Aby Bóg chce, żebyśmy w prosty sposób mówili Mu o tym, co czujemy, co przeżywamy, z czym sobie nie radzimy. Abyśmy byli w tym w sposób taki prosty, dziecięcy. Bogu nie zależy, żebyśmy przyjmowali jakąś formę, żebyśmy się czegoś nauczyli na pamięć i powtarzali. Ale Bóg chce z człowiekiem mieć relacje. I od 5 wersetu dalej Pan Jezus naucza, kontynuuje temat modlitwy. I mówi taki przykład o pewnym człowieku, do którego przyszedł przyjaciel w nocy, ale nie było w tym domu co jeść, więc poszedł do swojego przyjaciela i prosi go o chleb. I chcielibyśmy zwrócić uwagę na serca tego człowieka. Kiedy przychodzi przyjaciel, który był w podróży, przychodzi w jakiejś takiej sytuacji, w takim czasie naszego dnia codziennego, który nie był jakiś sprzyjający. Być może ten człowiek już się położył do łóżka, a wiemy, że wtedy były te mieszkania były małe raczej, były to jakieś jedna izba tam mogła być. I przychodzi gość z podróży, gdzieś podróżował, ale zastał go zmierzch. Więc pomyślał sobie, że o, pamiętam, że w tym mieście mam przyjaciela, pójdę do niego, poproszę go o pomoc. I przychodzi, puka do drzwi. Wszyscy już może położyli się, wszyscy już śpią, odpoczywają. Trzeba wstać, trzeba mu otworzyć drzwi, zobaczyć kto to. Ale wiecie, kiedy patrzymy na tego człowieka, na serce tego człowieka, jak bardzo jest miłującym człowiekiem. Wstał, otworzył mu drzwi, zaprosił go na gościnę, ale nie powiedział, wiesz, późna pora jest, rano trzeba wstać do pracy, połóżmy się spać, odpocznijmy. Nie, ale ten człowiek mu okazał taką serdeczną miłość, gościnność. On nie zadowolił się w ten sposób, ale poszedł, chociaż nie miał co jeść, chociaż w tym momencie nie było pieczywa już w domu, poszedł do swojego przyjaciela prosić go o chleb. Prosić go o chleb nie dla siebie, a dla swojego przyjaciela. I to jest takie wymowne dla naszego życia. Czytamy w List do Rzymian, 12 rozdział, 13 werset. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Do Hebrajczyków 13:2. Gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Widzicie, ten człowiek nie poprzestał na tym, że tylko go przyjął pod swoją strzechę, że przyjął go tylko do swojego pomieszczenia, żeby się przespał. Ale on chciał zaspokoić jego potrzebę na ten czas. Chciał go ugościć. Pamiętamy też historię Lota, kiedy przyszli aniołowie do Lota, aby go wyprowadzić z Sodomy. I wtedy Lot otoczył jego dom. Jak on zatroszczył się o tych ludzi. On ich zaprosił, żeby nie byli na ulicy, żeby tam ktoś ich nie skrzywdził, ale on ich ugościł i zaopiekował się tymi aniołami. Chociaż nie wiedział, że to są aniołowie może w tym momencie, ale zaopiekował się nimi. Postarał się, żeby byli bezpieczni, żeby im się nic nie stało, żeby byli nakarmieni. I myślę, że to również jest takie słowo dla nas, abyśmy mieli takie serce dla innych ludzi. Widzicie, to również można przyłożyć do modlitwy. Ten człowiek nie modlił się tylko o swoje potrzeby, ale on poszedł i starał się usilnie o zaspokojenie potrzeb brata, siostry, aby modlić się o te potrzeby innych. Nie myślał tylko o sobie, żeby on wypoczął, rano trzeba wstać, ale o to, żeby byli pobłogosławieni ci jego najbliżsi, ci jego przyjaciele, który zna, którzy przychodzą może ze swoim problemem do ciebie. I czytamy dalej, że kiedy prosił o te chleby, to ten przyjaciel nie chciał mu otworzyć. Nie naprzykrzaj mi się. Drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać, dać ci. Jaką wielką determinację miał ten człowiek, żeby zaspokoić potrzebę przyjaciela. Nie zniechęcał się, chociaż widzimy tutaj, że ten, do którego poszedł po chleb, chociaż był jego przyjacielem, Powiedział mu, że nie, dzisiaj ci nie dam tego chleba. Drzwi mam zamknięte, ja już leżę w łóżku, nie dam ci. Ale widzimy, że on się nie zniechęcał, ale był wytrwały w swojej modlitwie. On naciskał cały czas. Również to jest dla nas zachęta, abyśmy byli, jak Słowo Boże, w modlitwie bądźcie wytrwali, abyśmy byli w tej modlitwie wytrwali. Powiadam wam, jeśli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. I dalej czytamy taki przykład o ojcu, który daje pokarm swojemu dziecku. Że kiedy dziecko go prosi o chleb, to ojciec nie da mu kamienia. Ojciec zawsze da te dobre rzeczy. I dalej Pan Jezus mówi w ten sposób. Mówi o ludziach. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. A więc tutaj Bóg nazywa ludzi złymi. Chociaż staramy się być dobrymi, chociaż troszczymy się o naszych bliskich, to jednak nasze serce jest złe. I Bóg mówi, jeśli wy, którzy jesteście źli, a mimo to potraficie dawać te dobre rzeczy, o ileż bardziej Ojciec wasz chce dać te dobre rzeczy, chce wam dać Ducha Świętego. I czasami może nam się wydawać, że Bóg nie słyszy nas, że Bóg zapomniał o nas. I czytamy wiele takich fragmentów w Biblii. Czytamy, że czasami Bóg sam przychodził, Pan Jezus, do człowieka, dotykał się jego choroby, uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych, ale były takie momenty, że trzeba było stoczyć walkę. Były takie momenty, gdzie ktoś musiał pokonać swoje słabości. Czytamy o kobiecie, która cierpiała na krwotok od wielu lat, wydała cały swój majątek, a nie polepszyło się, nawet jeśli się pogorszyło. I usłyszała wieść o Jezusie, że Jezus może jej pomóc. I ona poszła. A kiedy zobaczyła tłumy, mogła sobie pomyśleć, tak wielkie tłumy, jestem taka słaba, jestem taka schorowana, nie przebiję się przez ten mur ludzi. Ale ona się nie poddawała, ona była zdeterminowana i walczyła. I dotknęła się Jezusa i została uzdrowiona. I czytamy wiele takich fragmentów. Czasami Bóg odpowiada od razu, czasami trzeba poczekać. Czasami Bóg również inaczej odpowiada. Czasami Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy tak, jak my byśmy tego chcieli. Czytamy o Danielu, który zgrzeszył z Batszebą, dokonał potem mordu, ale z tego grzechu narodziło się dziecko. I Bóg powiedział, że to dziecko umrze. Ale czytamy o Dawidzie, że Dawid modlił się i pościł, walczył, prosił Boga. Chociaż potem nie otrzymał tego spełnienia, tak jakby sobie marzył, jakby chciał, ale nie ustawał, walczył. Czytamy o apostole Pawle, który miał jakąś niemoc w swoim ciele, jakąś chorobę i prosił Boga, ale Bóg mu powiedział, dosyć masz, jeśli masz jedną moją łaskę. Czasami Bóg nie odpowie tak, jakbyśmy chcieli. Ale Habakuk powiedział w ten sposób, pójdę na basztę i będę oczekiwał, co mi odpowie mój Pan. I myślę, że taką właśnie postawę powinniśmy przyjmować. Prosić Boga, usilnie prosić, żeby Bóg nam pomógł w naszych problemach, w naszych sytuacjach. I abyśmy oczekiwali, jak Bóg odpowie na moją sprawę. Jaką Bóg chce dać mi odpowiedź w moim problemie. Z wiarą, że Bóg może. Czytamy o Panu Jezusie, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemane. Kiedy tak usilnie się modlił, że krew wychodziła z jego ciała. To on tam się modlił i mówił, Ojcze, Ty wszystko możesz. Ojcze, Ty wszystko możesz. Oddal ten kielich ode mnie. Prosił, modlił się o to. Ale w końcu powiedział, ale niech się dzieje wola Twoja. Nie moja, ale Twoja wola niech się dzieje. I to jest również zachęta dla nas, abyśmy się modlili, abyśmy słuchali, co Bóg chce w naszym życiu uczynić. Abyśmy również się nie obrażali na Boga, jeśli nie odpowie tak, jakbyśmy my tego oczekiwali. Pamiętam, wielokrotnie może przeżywałem nawet takie chwile, kiedy słuchałem różnych świadectw swoim, ludzi, którzy opowiadali różne świadectwa, różne historie, jak Bóg w cudowny sposób zadziałał, jak Bóg w cudowny sposób odpowiedział, czy uzdrowił, czy w jakiś sposób rozwiązał problem. I sobie może myślałem, czasami sobie myślałem w ten sposób, że no może w życiu tamtej osoby, czy tamtej, ale czy w życiu i moim może tak Bóg odpowiedzieć. I wątpliwości pojawiały się w moim sercu. Czy Bóg zechce? Ale minął czas i wiedziałem, że Bóg odpowiedział, że Bóg rozwiązał jakiś problem w moim życiu, że Bóg nie ma względu na osobę, że to, co uczynił w życiu kogoś, może uczynić i w Twoim życiu. A więc Słowo Boże nas zachęta, abyśmy byli wytrwałymi w modlitwie, abyśmy się nie poddawali zniechęceniu, ale również byśmy mieli takie serce miłujące brata, siostrę, miłujące tych, którzy są w potrzebach, którzy przychodzą może w niestosownej dla Ciebie porze do Twojego życia, do Twojego domu, z prośbami, z potrzebami swoimi, aby ich potrzeby również były zaspokojone. Abyś również stanął do modlitwy za te osoby, abyś również miał udział i nie zadawalał się czymś powierzchownym, ale dąży do tego z determinacją, aby ten głód, ta potrzeba tej osoby Ci bliskiej została również zaspokojona. Amen.
Przeczytam jeden werset z Ewangelii Łukasza i następnie przejdziemy już do tego właściwego tekstu. 4:27. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Pan Jezus w Nowym Testamencie wspomniał imię Naamana Syryjczyka, poganina, który został dotknięty przez Boga, który został oczyszczony, którego problem został załatwiony poprzez Boże dotknięcie. Ale chcielibyśmy dzisiaj zobaczyć jeszcze raz na tą historię. To jest 5:5. Jeśli nam starczy czasu, przeczytamy cały 5. Od 1. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swojego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył wtedy, wziąwszy z sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. I przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu. Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasteńskie Abna i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdy prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od Twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naaman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie para mułów. Gdyż sługa Twój nie będzie już składał ofiar całopalnych ani krwawych innym Bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie tylko niech Pan będzie pobłażliwy dla Twego sługi, mianowicie gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimmona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimmona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimmona, niech Pan będzie pobłażliwy dla Twojego sługi i w tej jednej sprawie. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, idź w pokoju. Do tego miejsca na razie. Widzimy tutaj w tej historii, pierwszy werset mówi nam wszystko o tym, kim był Naaman Syryjczyk. Był to mąż znamienity, jak możemy czytać w Słowie Bożym. I wiemy, że był to człowiek, był to wojskowy, był to jakiś dowódca, dobrze sytuowany, bogaty, być może wielce zasłużony. Na pewno był wielce zasłużony, ponieważ król był jego przyjacielem. I dzisiaj moglibyśmy sobie wyobrazić takiego żołnierza obwieszczonego medalami, czczonego, obdarzonego honorem. Był to człowiek twardy, dumny i posiadał to wszystko, za czym marzy i o czym marzy przeciętny zjadacz chleba. A więc miał pieniądze i władzę. To wszystko posiadał Naaman. I wiecie, wyobrażam sobie Naamana jako takiego człowieka, który kiedy idzie gdzieś ulicą, to szlachta kłania mu się, ludzie oddają mu honory. On jest do tego przyzwyczajony, to jest jego codzienność. Wiecie, idzie ulicą i kiedy gdzieś tam stoją ludzie z tak zwanego plebsu czy pospólstwa, to padają do jego nóg. Padają wręcz plackiem i to jest dla niego normalne. Człowiek wyniosły, dumny, takim jaki był Naaman. Miał, można powiedzieć, takie wymarzone życie. Ludzie o takim życiu marzą. Ja nie mówię, że ludzie w kościele marzą o takim życiu, chociaż i takie postawy pewnie byśmy zauważyli. Ale przeciętny człowiek chciałby mieć tak, jak miał Naaman. Ale zobaczcie, że pośród tego jak gdyby szczęśliwego życia, beztroskiego, usianego honorami i zaszczytami, coś się pojawiło. Pojawił się trąd. I wiemy, że my, chrześcijanie, przyjęliśmy to, że trąd jest grzechem, że trąd jest typem, obrazem grzechu. I tak dzisiaj będziemy patrzeć na trąd Naamana. I wiecie, to nie jest tak, że trąd obsypuje całe ciało od razu, że od razu stajesz się od stóp do głowy trędowaty i od razu to wszystko widać. Wiecie, to jest tak jak z grzechem. Zaczyna się od czegoś małego. Zaczyna się od takiej małej plamki gdzieś tam w niewidocznym miejscu, tak jak trąd. I trąd ma ciekawą cechę. Wiecie, trąd nie boli. Przeczytałem, że kiedy występuje trąd, on blokuje jakieś przekaźniki, jakieś receptory, które przekazują właśnie te sygnały elektryczne do mózgu odpowiedzialne za ból. A więc trąd nie boli. Wiecie, kiedy człowiek jest trędowaty, on tego fizycznie nie odczuwa. On to tylko może widzieć, że jest po prostu oszpecony przez tą chorobę. Ale zaczyna się ona od małej palki, małej plamki. Być może gdzieś, wiecie, no nie wiem, między palcami albo na stopie. Tego na razie nie widać. Ale nie, to nie jest tak, że to jest po prostu to wszystko, ta mała plamka. Ten trąd zaczyna rozlewać się na całe ciało. Gdzieś na rękę jeszcze możemy założyć rękawiczkę. Gdzieś może tutaj na piersiach, na klatce piersiowej, więc ubieramy koszulę, tak? Ale dochodzi już do takiej sytuacji, że ten trąd zaczyna być widać. Że ten trąd wychodzi na naszą twarz i już w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego trądu ukryć. I zobaczcie, że tak działa grzech. Tak działa grzech w życiu człowieka, i tak działa grzech w życiu człowieka wierzącego, że zaczyna się od jakiejś małej plamki i próbujemy to jakoś przykryć. Zakładamy jakąś rękawiczkę, nikt tego nie widzi, ale ten trąd rozwija się dalej. Nic się nie stało, to tylko mała plamka, Na razie niczego nie widać. Później zakładamy koszulę. Zaczyna później coś od nas czuć. Dlatego, że to jest martwica i wiecie, przy martwej tkance, no sami wiemy, nie muszę tutaj obrazowo nikomu tłumaczyć, jak to dalej się rozwija. Ubieramy się trochę może grubiej, trochę perfumujemy, w dalszym ciągu uśmiechamy się, ale dochodzi do takiego momentu, że wychodzi trąd na twarz. Nie jesteśmy w stanie już tego ukryć. Musielibyśmy założyć jakąś maskę. Ale wtedy od razu wszyscy zobaczą, że z nami coś jest nie tak. I ludzie też zakładają takie maski i myślą, że w dalszym ciągu nic nie widać. Ale tą sztuczność, tą maskę widać i tak trąd działa. A więc Naaman nabawił się trądu. I dopóki jeszcze tego trądu nie było widać, myślał, że może jakoś to będzie. Może gdzieś pójdę do Babilonu, poślę do Babilonu po czarowników, po jakichś uzdrowicieli, lekarzy i oni przyjdą, zapłacę im i będzie okej. Może mają jakieś rozwiązanie. Ale czas mijał, trąd wychodził, żaden z tych lekarzy niestety nie mógł mu pomóc. Więc w życiu Naamana myślę, że zaczęło coś tam podupadać. Wiecie, człowiek pomimo swojego bogactwa, swojej pozycji, zaczyna być przybity ciężarem tej choroby. Dlatego, że w tamtym czasie wielu było trędowatych, tak jak mówi Biblia. Wszyscy wiedzieli, jak ta choroba się rozwija i jaki jest koniec tej choroby. Więc on już gdzieś tam myślami wiedział, jaki jego będzie koniec. Jeszcze był tolerowany w swoim domu. Jeszcze był tolerowany u króla. Ale kiedy ta choroba wyjdzie na jego twarz, to wiemy, że musiałby opuścić swoje mieszkanie, straciłby swoją pozycję, musiałby gdzieś przenieść się do jakiegoś leplozorium, tam gdzie będzie w odosobnieniu i być może byłby w lepszych warunkach niż biedny, trędowaty. Być może by dalej jadał z jakiejś złotej miski, ale to już by nie był ten Naaman. Naaman, który dumnie wychodził na miasto. Naaman, którego niczego nie brakowało, który miał sługi i służebnice. To byłby Naaman skończony. Dla siebie w swoich oczach on by uważał się za człowieka skończonego. I jest tutaj taka postać dziewczynki. Dziewczynki, która nic nie znaczyła. To była służąca, porwana gdzieś podczas jakiejś łupieszczej wyprawy Naamana, porwana z ziemi, z Samarii. Ale to była dziewczynka, która znała swojego Boga. Czytamy tutaj, że to była dziewczynka, więc ona nie mogła być jakaś mała. Mogła mieć 10, 12 lat. I widzimy, że dzisiaj byśmy powiedzieli, że ta dziewczynka musiała pochodzić z chrześcijańskiego domu. Wiecie, w tamtych czasach powiemy, że była to dziewczynka, gdzie traktowano poważnie Boga Jahwe. Gdzie ojciec i matka modlili się do Boga, gdzie ojciec i matka żyli, tak jak wierzyli, tak żyli. Dlaczego? Dlatego, że przekazali tej dziewczynce te wszystkie wartości, o których dzisiaj mówimy, że to są wartości chrześcijańskie. Zobaczcie, że ta dziewczynka, pomimo tego, że Naaman zrujnował jej życie, zrujnował jej dzieciństwo, wieczorem się kładła szczęśliwa do łóżka, a rana już była niewolnicą. Nie wiadomo, co stało się z jej rodzicami, czy nie zostali zamordowani, czy nie zostali zabici. Ona została wzięta do niewoli. Nie wiadomo, co się stało zresztą. I ta mała dziewczynka nie jest przepełniona goryczą. Ona nie cieszy się, że Naaman zachorował. Wiecie, ilu z nas by się cieszyło? No, nie chcę nikogo osądzać. Ale wiecie, w pewnych sytuacjach nieraz mówimy, a widzisz, masz to, na coś zasłużył. A widzisz, nosił wilk razy kilka, nawet takie powiedzenie jest, ponieśli i wilka. Ale w tej dziewczynce tego nie widzimy. Wiecie, ona bardzo dobrze znała swojego Boga. Wiecie, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. To nie do nas należy wymierzać komuś sprawiedliwość, mścić się. Ale jeżeli twój nieprzyjaciel łaknie, nakarm go, jeżeli pragnie, to go napój. I taką też postawę miała ta mała dziewczynka. ta dziewczynka przyszła do Namana, do swojego pana i powiedziała, że jest prorok w Izraelu. Jest prorok w Izraelu. A więc ona o tym proroku musiała słyszeć w swoim domu. Kiedy rodzice rozmawiali, być może krewni, kiedy mieli wspólną agapę gdzieś tam, to o tym proroku było mówione. I ona wierzyła w to z całego swojego serca. I zobaczcie, jak bardzo ważne jest, i te słowa teraz kieruję do rodziców, abyśmy w ten sposób wychowywali nasze dzieci. Nie wiemy, jak się życie nasze potoczy. Wszyscy oczywiście zakładamy i wierzymy, że będzie to wszystko po takiej pozytywnej drodze będzie szło. Ale nie wiemy, tak naprawdę nie wiemy, co będzie jutro, a co dopiero za 5 czy 6 lat. Gdzie trafisz, gdzie będziesz i czy dalej będziesz tam świadectwem, jak ta mała dziewczynka? Czy tak wychowujesz swoją córkę, czy tak wychowujesz swojego syna? Że nawet w takich okolicznościach nic nie zmieni jej wiary. Ona się nie odwróci od swojego Boga. Nie powie, a to przez ciebie mi się to stało. Gdzie ty byłeś, kiedy mnie porywano? A do swoich prześladowców to na pewno nie będzie modliła się o to, aby ich tam Bóg błogosławił, ale żeby tylko stało się im coś najgorszego. Nie ta dziewczynka. Ona pochodziła z dobrego domu, z dobrego chrześcijańskiego domu. Tak dzisiaj byśmy mogli powiedzieć. I zobaczcie, że Naaman przyparty do muru słucha tej dziewczynki małej. Idzie do króla, król był jego przyjacielem i mówi, słuchaj, jest prorok w Izraelu. Jest prorok w Izraelu. Wiecie, jak trwoga do Boga, takie jest też takie powiedzenie. I mówi, daj mi list do króla, załatw mi to, ja muszę tam pojechać, dlatego że już chyba niewiele mi życia zostało. I bierze pieniądze ze sobą i dosyć wysoko wycenił swoje zdrowie, bo tutaj czytamy, że wziął ze sobą 10 talentów srebra, 6 tysięcy złotych monet, 10 szat na zmianę. A więc dość spory majątek wyznaczył za swoje zdrowie i poszedł do króla izraelskiego, który w tej całej historii widział tylko jedno, że on z nim szuka zaczepki. Wiecie, król izraelski, który korzystał już z pomocy tego samego proroka, on nie powiedział, słuchaj, to nie do mnie, to idź tam do tego proroka. Ale on widzi tylko w całej tej historii jakąś chęć zwady, zaczepki. I kiedy Elizeusz posłał do męża Bożego, posłał do króla, z takim poleceniem, żeby Naaman przybył do niego, Naaman wtedy przybywa. Naaman przybywa do Elizeusza i czytamy tutaj, że Naaman stanął u drzwi Elizeusza. To był zdobywca, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej. Człowiek dumny, żołnierz. Stoi u drzwi, zawsze mu te drzwi otwierano. On nawet nie musiał pukać do żadnych drzwi. Wystarczy, że gdzieś stanął, to już te drzwi były otwarte, a mieszkańcy tego domu leżeli plackiem przed Naamanem. A tutaj stoi u drzwi i wychodzi jakiś sługa i mówi, słuchaj no ty, idź tam do Jordanu, obmyj się 7 razy, będziesz zdrowy. Chlap, zamknął drzwi. I widzimy tutaj reakcję Naamana. Oburzył się odchodząc. Powiedział, ja w życiu nie pójdę tam. Jak ja zostałem potraktowany? Zostałem upokorzony. To nie może tak być, żebym mój majestat został w taki sposób potraktowany. Czy rzeki, które są w moim kraju, nie są lepsze od Jordanu? Gdzie ja patrzyłem, jak Jordan wygląda. Nigdy nie widziałem, jak Jordan wygląda. Ale sobie sprawdziłem. No to jest taka niewielka rzeka, 200 parę kilometrów długości, jak wieprz mniej więcej wygląda. Zawsze myślałem, że Jordan to taka czysta rzeka, ale być może dlatego, że tam Jan Chrzciciel chrzcił ludzi i Pan Jezus tam był ochrzczony, więc ta rzeka kojarzyła mi się z czystością, ale tak nie jest. To jest taka przeciętna rzeka, a w miejscu, w którym ta historia się wydarzyła, Tam zalegają iły, więc ta rzeka jest brązowa, nie jest czysta, a dno jest takie bardziej bagniste. Tam nie ma piasku. Dlatego też Naaman oburzył się, mówi, do Jordanu? Chłopie, przecież ja jestem chory, mam otwarte rany. I ty chcesz, żebym ja wszedł do Jordanu, jeszcze coś złapię, jeszcze mi się pogorszy. Przecież u nas są lepsze rzeki. Jest Abna, jest Parpar, to są czyste rzeki. I odszedł, ale miał mądrych doradców, którzy przyszli i wytłumaczyli mu, mówi, słuchaj, idź tam, bo gdyby prorok kazał ci co trudnego, to byś pewnie poszedł. Ale tutaj chodzi o twoją dumę. Chodzi o to, żebyś zgiął kark. Więc idź tam i obmyj się, a będziesz czysty. Więc Naaman idzie nad ten Jordan i próbowałem sobie wyobrazić tą scenę. Przecież on nie poszedł tam sam. Ale był cały ten jego orszak. Byli słudzy, byli ci, którzy prowadzili woły, wielbłądy. To nie była żadna szlachta, to nie byli jego znajomi. To była służba, która tłumnie stanęła nad tym Jordanem. I Naaman tam się musiał rozebrać. Ściągnął te swoje kosztowne szaty. I po tym błotku wszedł do tej brudnej wody Jordanu. Wiecie, co on sobie musiał myśleć wtedy, kiedy się rozbierał? Wiecie, aż nieraz ciężko sobie wytłumaczyć, wiecie, kiedy w naszym życiu dzieją się takie rzeczy, kiedy musimy z czegoś zrezygnować, gdzieś się ugiąć, to tak bardzo walczymy, tak bardzo chcemy postawić na swoim. Nie chcemy stracić swojej pozycji, nie chcemy pokazać swoich pleców, nagich pleców. Ale Naaman musiał to zrobić. I on wszedł, zanurzył się i pewnie myślał sobie, robię z siebie teraz największego idiotę w całej Syrii. Zanurzył się drugi raz i pewnie coś gorszego sobie nawet pomyślał. Ale kiedy zanurzył się siódmy raz i powstał, to jego ciało było czyste, czystsze niż ciało małego dziecka. I wiecie, pokora Naamana doprowadziła do tego, że on został uwolniony od trądu. Został obmyty z tego trądu, ale nie tylko jego ciało zostało obmyte z tego trądu. Jego serce także zostało obmyte. On stał się nowym człowiekiem. I wiecie, kiedy my przychodzimy z prośbą do Jezusa, to musimy być właśnie takiego usposobienia jak Naaman. Oczywiście Naaman w Jordanie. Nie Naaman z pierwszego wersetu, ale Naaman w Jordanie. I on wychodzi i mówi, Pan jest jeden. Wyznanie, robi wyznanie wiary. Bóg jest jeden, Bóg jest w Izraelu, prawdziwie się tutaj objawia. I wiecie, to było niewygodne wyznanie dla Izraela. Dlatego, że Izrael oczywiście wierzył w Pana, ale także miał świątynki na wzgórzach. Mieli innych jeszcze jakichś pobocznych bożków. A Naaman powiedział, Bóg jest jeden. I on się tutaj prawdziwie objawia. I wraca do Elizeusza. Możemy na mapie zobaczyć mniej więcej, wiecie, ja trochę tam poszperałem na ten temat, to jest jakieś około 60 kilometrów od miejsca, gdzie był Elizeusz. 60 kilometrów po swoim uzdrowieniu wraca, aby zapłacić za to uzdrowienie. Wiecie, kiedyś Pan Jezus spotkał 10 trędowatych, uzdrowił ich, ilu wróciło? Jeden. A nie mieli 60 kilometrów, żeby wrócić i podziękować, złożyć hołd Jezusowi. A Naaman, on mógł przecież wsiąść na swojego konia, czysty, zdrowy, do domu. Wraca się konno 60 kilometrów do Elizeusza i chce zapłacić, tak jak każdy, tak jak wiecie, wielu ludzi. Po prostu wziął pieniądze, idzie, chce, dostał uzdrowienie, chce za to uzdrowienie zapłacić. Chce wyrównać rachunki. Ale Elizeusz, powiedział, nic od ciebie nie chcę. Nic od ciebie nie chcę. Wiecie, i ta prawda, nic od ciebie nie chcę, wiele, wiele, wiele wieków później została spisana i przybita na wielu drzwiach w kościołach, kiedy nastąpiła reformacja. Nie możesz zapłacić za uzdrowienie. Nie możesz nic dać za zbawienie. Tylko łaska. I tą łaskę otrzymał Elizeusz. Kiedy został skruszony, kiedy skruszył się przed Bogiem, to tej łaski doświadczył Naaman. Naaman Syryjczyk. A więc on nie płaci. Prorok nic od niego nie chciał. I mówi, skoro nic ode mnie nie chcesz, to daj mi chociaż ziemi z Izraela. Wezmę dwa muły ziemi z Izraela. Niech mi naładują na te dwa muły. Zabiorę tą ziemię. Zabiorę ten grunt. Wiecie, oni wtedy wierzyli, że Boga można tylko czcić na ziemi, na której ten Bóg się objawia, w której ten Bóg się objawia. I to jest taki obraz tego gruntu, na którym my stoimy. Czy kiedy kończy się nabożeństwo, czy ty masz ten grunt, czy bierzesz ten grunt ze sobą do swojego domu, czy na tym gruncie masz postanowione i posadowione swoje życie. Wiecie, on wziął tą ziemię z Izraela do siebie, do Syrii. A przecież mógł sobie wybudować świątynię nawet ze złotymi kafelkami. Stać go było. To był człowiek przecież bogaty, ale on wziął tą ziemię i na tej ziemi, na tej, na której objawia się Bóg, chciał budować swoje nowe życie. Więc widzimy, jaka przemiana nastąpiła w Naamanie. I drogi bracie, droga siostro, czy ty bierzesz tą ziemię? Czy będąc na nabożeństwie bierzesz tą ziemię? Bierzesz ten grunt, który Duch Święty dla ciebie przygotował? I czy na podstawie i na tym gruncie budujesz swoje duchowe życie? Czy tak jest? Oby każdy z nas mógł być właśnie postanowiony na tym fundamencie, na tym gruncie, na tej drodze, którą jest Pan Jezus Chrystus. I tutaj widzimy jeszcze jedną taką ciekawą historię. Naaman mówi, że ma problem, bo musi wrócić tam, skąd przyszedł. A tam jest sługą u króla i ten król wchodzi do świątyni bożka Rimona. I wiemy, że w tamtych czasach te wszystkie bóstwa bezpośrednio, one gdzieś tam wywodziły się, ten korzeń to był od Baala. I mówi, on się wspiera na moich ramionach i muszę go tam wprowadzić. I wiecie, ja kiedyś się zastanawiałem, no jak to jest? No przecież tutaj Elizeusz powiedział, idź w pokoju. No gdzie on tam jakieś takie bałwofalcze kulty? Tutaj się niby nawrócił, a tutaj wchodzi do świątyni, no i ten pokłon. Przecież on mógł być jakiś tak bardziej postawić się, jakiś taki bardziej radykalny być. Ale wiecie, tu nie o to chodzi. Wiecie, tutaj mamy pokazane, że kiedy nawracamy się, wiecie, nieraz są takie sytuacje, że przyjdzie ktoś do zboru, jest na nabożeństwo, ktoś całkowicie nowy. Ja gdzieś słyszałem takie świadectwo, że przyszła do pewnego zboru kobieta, nigdy nie była na żadnym nabożeństwie, głęboko religijna i ona po nabożeństwie się przeżegnała. I ktoś tam się bardzo oburzył, jak ona mogła się przeżegnać. A później się okazało, że ta oburzona osoba to była taką plotkarą, że tam, gdzie stała i plotkowała, to później 2 lata trawa nie chciała rosnąć. Ja teraz opowiadam takie świadectwo i dokładnie słowo w słowo teraz opowiadam. Ktoś tak powiedział, że 2 lata trawa nie chciała rosnąć. I to jej nie przeszkadzało, ale przeszkadzało jej, że jakaś widna religijna kobiecina się przeżegnała. Albo jest tak, że człowiek się nawróci, a na drugi dzień u niego jest już wizyta ze zboru i mówią, tego nie możesz mieć, tego nie możesz mieć, to musisz wyrzucić gdzieś tam. Wiecie, to inkwizycja tak działa. To nie jest dobra nowina. Wiecie, kiedy Paweł poszedł do Efezu i głosił tam dobrą nowinę, to ludzie sami przynosili księgi i je palili. Nikt nie musiał wertować tych książek i sprawdzać, czy one są poprawne według wszystkich przykazań jakichś tam kościelnych chociażby. Nikt tego nie robił. Ci ludzie sami to przynieśli i sami te księgi spalili. Wiecie, kiedy człowiek jest prawdziwie nawrócony, to sam ureguluje te sprawy. To wyrwie nawet gwoździa ze ściany, na którym bałwan wisiał, i wyrzuci bałwana i wyrzuci biurko, na którym on stał. Nie musimy wysyłać do niego inkwizycji, która będzie mu mówiła to, a tak, a inaczej. Oczywiście, wiecie, to jest tylko jedna strona medalu, bo jeżeli ktoś jest w tym zborze ileś tam lat i w dalszym ciągu ma te bałwany, no to trzeba się zastanowić nad jakością jego nawrócenia i nad jakością kazań, które głosi kaznodzieja. Więc, moi drodzy, tak to właśnie jest z tą świątynią Rimona, że czasami my chcemy być tacy radykalni, ale ten radykalizm czasem przeradza się w fanatyzm. A Jezeusz taki nie był. Powiedział, idź w pokoju. I ja wierzę, że gdyby Elizeusz mu powiedział, nie możesz tam pójść, to Naaman by nie poszedł. Ale Elizeusz wiedział, że to nie tędy droga. Elizeusz chciał mu powiedzieć dobrą nowinę, a nie głosić mu jakieś zakazy. I jest tutaj jeszcze jedna postać, o której też warto wspomnieć. I ten człowiek nazywa się Gehazi. To był ten dobry człowiek, który wyszedł do Naamana i powiedział, żeby obmył się 7 razy w Jordanie. 20 rozdział. I przeczytamy już do końca, bo chcemy dowiedzieć się, myślę, każdy z nas, gdzie się podział trąd Naamana. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie, oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. I puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł, w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie 2 młodzieńcy z uczniów prorocji z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł, ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty i nalegał nań i zawiązał 2 talenty srebra w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to 2 swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów, tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego, nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody, owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przygnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Wiecie, Gehazi nie zauważył w całej tej historii Bożego działania. Zobaczył tylko, że Naaman, ten Syryjczyk, tutaj z taką lekką pogardą powiedział, został uzdrowiony i odszedł, nie dając ani grosza. Że to, co przyniósł, zabrał ze sobą, plus jeszcze to, że został oczyszczony z trądu. Zabrał ze sobą uzdrowienie i nic za to nie zapłacił. Więc postanawia pobiec za nim i coś od niego wziąć. I zobaczcie, że Gehazi, grzech, który popełniał kiedyś Naaman, on teraz właśnie robi to samo. Okłamuje Naamana. I wiecie, grzech rodzi grzech. I okłamuje tutaj 3 razy. Okłamuje Naamana, okłamuje 2 razy też proroka. Jego serce, widzimy tutaj, że zostało związane poprzez chciwość. Wiecie, Gehazi, gdzieś za aramejskiego, właśnie wyczytałem, że znaczy nie więcej pożądliwość, chciwość. Takie imię mu mama dała. Takie bardzo trochę nieciekawe, ale widzicie, Bóg wie, jak kogo nazwać, jakie komu imię dać. Przynajmniej kiedyś to miało znaczenie. A więc Gehazi był chciwcem. Po prostu przyszedł jakiś impuls, przyszła okazja. Zobaczył, że może coś uzyskać dla siebie. Zobaczył, że te wielkie bogactwo, te 6000 monet, ileś talentów srebra i ciuchy odjeżdżają z powrotem do Syrii, a on nic z tego nie będzie miał, więc postanawiał tutaj zadziałać coś dla siebie. Coś niewiele, o, nie wszystko. Chociaż Naaman dałby mu wszystko, gdyby tego zażądał. Ale on był skromnym oszustem. Zażądał niewiele. 2 talenty i 2 szmaty na garb. Tylko tyle chciał. Ale tutaj pokazało się całe serce Gehaziego. To, jak on był związany tym, aby polepszyć sobie swoje życie. Czy to był dobry czas, mówi prorok, abyś ty kupywał sobie oliwniki, coś tam jeszcze, trzody owiec, bydło, niewolników i niewolnice. Czy to jest dobry czas dla ciebie, bracie i siostro, aby myśleć tylko i wyłącznie o to, jak zabezpieczyć swój byt? Chociaż wiemy wszyscy dobrze, że troska o byt jest jak najbardziej pożądana. Ale wiecie, niektórzy tylko myślą o tym. Nie szukają Królestwa Bożego, ale szukają tylko tego ziemskiego królestwa. Żeby mieć tyle jak Naaman, żeby być takim jak Naaman i żeby żyć tak jak Naaman. A później okazuje się, że są takimi ludźmi jak Naaman z pierwszego rozdziału i Gehazi z tych ostatnich rozdziałów, z ostatnich wersetów 5 rozdziału. I zobaczcie, że ten trąd, którego pozbył się Naaman, z którego został uwolniony, przylgnął do Gehaziego i do jego potomstwa na zawsze. Na zawsze. I wiecie, to dla nas powinno być przestrogą. Że możemy zamienić Bożą obecność na 2 ciuchy z lumpeksu i talent srebra. Możemy to zrobić. Tak zrobił Gehazi. Jemu przecież niczego nie brakowało. Miał Bożą obecność, miał bliskość proroka obok siebie. Żyli pod jednym dachem. I dzisiaj z naszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, no czegoż mu brakowało? Miał wszystko, co mu było potrzebne do życia i pobożności. I on to zlekceważył. Poszedł za pożądliwością. I to jest dla nas wielka przestroga, żebyśmy dokładnie przeglądali swoje duchowe życie. Czy nie ma gdzieś tam jakiejś takiej małej plamki, która może nie jest jeszcze dla nikogo widoczna. Może tej plamki jeszcze nie widzi twoja żona czy twój mąż. Czy tej plamki nie widzą twoje dzieci. Ale ona jest i ona nie zniknie sama. Ona sama nie zniknie. Wiecie, to Bóg musi dotknąć twojego serca. To w Bożej krwi musisz się obmyć, aby ta plamka zniknęła. Musisz się ukorzyć tak, jak ukorzył się Naaman. Bo inaczej twoje życie skończy się tak, jak skończyło się życie Gehaziego. Cały był pokryty trądem. Wszyscy mogli zobaczyć, że Gehazi jest trędowaty. On już się nie miał czym przykryć. Ale on i jego potomstwo i ten trąd przylgnął do jego i do jego potomstwa. A więc tak, wiecie, ta historia, kiedy czytamy tą historię, przynajmniej kiedy ja ją czytam, jest ona dla mnie wielką zachętą, aby oczyszczać swoje życie, aby prać swoje szaty. Tak jak powiedziałem w środę, aby być wybielonym, a nie pobielonym. Dlatego, że kiedy jesteśmy w obecności Jezusa, kiedy jesteśmy blisko Niego, to nie grozi nam żaden trąd. To nie zarazimy się żadnym trądem. Ale wiecie, kiedy mamy ten grunt, kiedy ten grunt bierzemy każdego dnia i kiedy na tym gruncie jest postanowiona nasza wiara, wtedy możemy być ludźmi, którzy naprawdę ufają Bogu, których Bóg prowadzi. Ci są dziećmi Bożymi, który Duch Boży prowadzi. I oby, bracia i siostry, każdego z nas, każdego dnia Duch Boży prowadził cały czas w górę, cały czas do tej krainy, do której zmierzamy. Myślę wszyscy, ty i ja, chcemy tam być, chcemy tam się spotkać z naszym Panem, ale dopóki mamy te niewłaściwe pragnienia, gdzieś się z nimi mocujemy, zmagamy, wiecie, to jest, pamiętajcie, że jest łaska. Jest ten Jordan, do którego możemy wejść i tam możemy doznać tego oczyszczenia. Odrzućmy pożądliwość, dlatego że pożądliwość rodzi grzech, a grzech rodzi śmierć. Niech Bóg nam w tym dzisiaj dopomoże.
Chciałem przeczytać jeszcze fragment z listu do Filipian, 2, 5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który nie upierał się, aby być równym Bogu, ale stał się sługą. Widzicie tutaj, kiedy Jarek mówił o tym Naamanie, sobie pomyślałem, że czasami mogą być tacy ludzie, którzy osiągnęli jakąś pozycję w swoim życiu, mają coś w swoim życiu, mają więcej niż inni. Czy to mogą być jakieś sprawy finansowe, czy po prostu jakieś osiągnięcia w swoim życiu, które mają, a czy po prostu nic nie mają, a tylko w swoim własnym mniemaniu uważają się za jakichś niezwykłych ludzi. Mogą być tacy właśnie pyszni, zarozumiali i gardzić innymi ludźmi. Ja jestem kimś, a ci inni to głupeczki, biedaki, nic nie mają, nic nie rozumieją, nic nie wiedzą. I tak można sobie gardzić człowiekiem. Ale chrześcijańskie życie powinno wyglądać inaczej. Tutaj Słowo Boże mówi, abyśmy stali się sługami, abyśmy uważali jedni drugich za większych od siebie. Widzicie, czasami tak w życiu może się zdarzyć, że Bóg może sprawić taką sytuację w twoim życiu, czy w moim, czy w naszym życiu, że kiedy myślimy o sobie, że jesteśmy kimś ważnym, a innych w swoim sercu czy słowami pogardzamy, to Bóg może doprowadzić do takiej sytuacji, że staniemy się my prawdziwie biedakami i będziemy zdani na łaskę lub niełaskę innych ludzi. I czasami może być tak, że człowiek, tak jak w tej sytuacji, musiał pójść i usłyszał dobrą nowinę od małej dziewczynki, którą porwał kiedyś. Musiał się uniżyć i posłuchać, co ona mówi. I czasami w życiu ludzkim może tak się zdarzyć, taka sytuacja, historia, że ci, którzy tak siebie wywyższali, poważali siebie w swoich własnych oczach, traktowali się jak nie wiadomo kogo, Bóg może sprawić sytuację, że staniesz się osobą, czy stanę się osobą zależną od innych. Tak jak w tej sytuacji była choroba, może być jakaś inna okoliczność życia, że stanę się osobą, która jest zależna od tych, od którymi kiedyś gardziłem. Dlatego Słowo Boże mówi, abyśmy uważali jedni drugich za wyższych od siebie. Abyśmy nie myśleli o sobie, że jesteśmy kimś lepszym. Chociaż mam, chociaż posiadam. Jest takie świadectwo, taki film oglądałem, Cud na ziemi, Cud nadziei, który opowiada o więzieniu, gdzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo dużo więźniów się nawracało. Ale była tam bardzo ciekawa sytuacja. Nawet pastor Cymbala pisze w swojej książce o tej historii, podaje takie świadectwo, że była tam, w tym więzieniu było bardzo trudne warunki. Tam ludzie się mordowali, to było na porządku dziennym. Gwałty, morderstwa, narkotyki, to się działo na porządku dziennym. I do tego więzienia trafił dyrektor, który był człowiekiem wierzącym, był chrześcijaninem. I co się zmieniło od tamtej pory? Ten dyrektor zaczął tych ludzi inaczej traktować. On nie traktował ich z góry, nie traktował ich jak zwierzęta, ale traktował ich jak ludzi. Chociaż trafili w takie miejsce, straszne miejsce. Ale on zaczął okazywać im swoją miłość. Nie utracił swojego autorytetu, wciąż był dyrektorem, wciąż wydawał polecenia. Nie pozwalał sobie na to, żeby ktoś mu wchodził na głowę, ale zaczął traktować ich jak człowiek. Jadał z nimi, rozmawiał z nimi, poznawał ich życie, problemy. Po prostu traktował ich jak ludzi. I w tym więzieniu zaczęło się przebudzenie. Ludzie zaczęli się nawracać. Bo ten dyrektor pokazał im Boga, pokazał im życie Chrystusa. Nie gardził nimi, nie traktował ich jak zwierzęta. Taką jeszcze myślą chciałem się podzielić, kiedy Naaman obmywał się 7 razy w tej rzece. Wiecie, czasami właśnie tak jak w tej wytrwałej modlitwie może być w naszym życiu. Raz się zanurzył, nic się nie zdarzyło. Drugi raz się zanurzył, nic się nie zdarzyło. Trzeci raz się zanurzył, dalej się nic nie zdarzyło. I możemy i my modlić się i modlić, i mija czas i zaczynamy wątpić. A czy Bóg słyszy, czy Bóg odpowie? I gdyby w tym momencie Naaman przestał, odszedł, wszystko by było skończone, wszystko byłoby stracone. Nic by się w jego życiu nie zmieniło. Ale Naaman był wytrwały. 7 razy to 7 razy. I zanurzył się 7 razy i powstał czysty. I to jest również taka zachęta dla nas. Ale czasami też dostajemy jakieś słowo od Boga. I myślimy sobie w ten sposób, a co powiedzą o mnie ludzie? No Naaman miał się zanurzyć 7 razy. Zanurzył się 3 razy, 5 razy. Nic się nie wydarzyło. I mógł sobie pomyśleć, a co ci ludzie o mnie pomyślą? Ja zwariowałem. Nic się nie dzieje, nic się nie wydarza. Nawet jedna krostka się nie znikła z mojego ciała. Jak byłem trędowaty, tak jestem. Wtedy się pojawia taka presja, takie emocje silne w sercu. Co sobie ludzie myślą o mnie, kiedy ja jestem posłuszny Bogu? I wtedy należy zadawać sobie takie pytanie. Czy chcę być Bogu, Bożemu Słowu posłuszny? Czy chcę patrzeć na to, co ludzie o mnie pomyślą? A czasami zadajemy sobie pytanie, a co się stanie, jak się nic nie stanie? A zanurzę się ten 7 raz, a jak się nic nie stanie, to co powiedzą? I dosyć, że trędowaty, straciłem u nich szacunek, to jeszcze nic się nie wydarzyło. Takie myśli się w człowieku pokazują, pojawiają czasami w sercu naszym. Ale Słowo Boże tutaj nas zachęca, abyśmy byli posłuszni Bogu. Jeśli Bóg coś obiecał, jeśli Bóg coś powiedział, to nie wątp w swoim sercu. Ale wierz, że On to, co powiedział, ma moc i uczynić. Powstańmy, podziękujmy Bogu za dzisiejsze słowo.